Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studio realizujący audycję Andrea Kunowa i Antona. Mamy dzisiaj sobotę, 18 października. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Błońskiego. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Przed odlotem do USA prezydent Sarkozy głosi przyjaźń i braterstwo między Francją a Kanadą. Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Łotwa i Litwa, także Korea Południowa nie muszą już od przyszłego miesiąca mieć wiz przy wyjazdach obywateli tych krajów do USA. Polacy nadal te wizy posiadać muszą wraz z Rumunami, Bułgarami, Grekami, Maltańczykami i mieszkańcami Cypru. Oficjalnym kandydatem SPD do stanowiska kanclerza Niemiec w przyszłorocznych wyborach jest obecny szef dyplomacji Steinmeier. Trwa dochodzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w sprawie seksualnych nadużyć szefa tej organizacji, Francuza Dominika Strauss-Kahna. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotyka się w Camp David z prezydentem USA George'em Bushem i zamierza go przekonać do szybkiego zwołania światowego szczytu państw dotkniętych kryzysem finansowym. Głowa państwa francuskiego zamierza włączyć do rozmów przywódców takich państw jak RPA, Chiny czy Indie i jeden z niewymienionych z nazwy krajów arabskich. W rozmowach tych udział także bierze przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Amerykanie niezbyt entuzjastycznie podchodzą do propozycji Sarkozy'ego, który ciągle podkreśla pojawienie się na rynkach światowych tych właśnie nowych pod względem gospodarczym państw, z których gospodarkami należy się zacząć liczyć. Zdaniem prezydenta Francji nie można mówić o jakiejkolwiek restrukturyzacji bez aktywnego uczestnictwa w niej takich krajów jak wspomniane RPA, Chiny czy India, a także Meksyk czy Brazylia. W piątek na forum parlamentu we francuskojęzycznej kanadyjskiej prowincji Quebec prezydent Sarkozy zapewnił o przyjaźni i braterstwie między Francją a Kanadą. Niech żyje przyjaźń między Kanadą a Francją. Niech żyje braterstwo między wolnym narodem, niech żyje braterstwo między narodem francuskim a narodem kanadyjskim, wykrzyknął Sarkozy z trybuny. Prezydent George W. Bush zapowiedział, że już pod koniec listopada z obowiązku posiadania wiz przy wkraczaniu na terytorium Stanów Zjednoczonych zwolnieni zostają obywatele 6 kolejnych krajów należących do Unii Europejskiej, a mianowicie Czech, Słowacji, Węgier, Estonii, Łotwy i Litwy, a także Korei Południowej. Spośród krajów należących do UE pozostało jeszcze 6, których obywatele muszą posiadać przy wjeździe do USA wizę, a są to Polska, Grecja, Rumunia, Bułgaria, Cypr i Malta. Sprawa ta stanowi kość niezgody między Waszyngtonem a Brukselą. Ta ostatnia życzyłaby sobie, aby obowiązek posiadania wiz do USA znieść dla wszystkich krajów członkowskich. Komisja Europejska zagroziła nawet, że jeśli nie będzie żadnego postępu w negocjacjach, to wprowadzi obowiązek posiadania wiz dla wszystkich dyplomatów podróżujących po krajach Unii Europejskiej, dyplomatów amerykańskich oczywiście. Ekspertom wydaje się, że sobotnia deklaracja prezydenta Busha stanowi krok naprzód w tych negocjacjach. Jacques Barrot, europejski komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, oświadczył: nadal zamierzamy pracować z władzami amerykańskimi nad tym, aby każdy obywatel Unii Europejskiej był traktowany w Stanach Zjednoczonych w taki sam sposób. Koniec cytatu. Premier Włoch Silvio Berlusconi oznajmił, że Włochy gotowe są podpisać jeszcze w grudniu tego roku porozumienie dotyczące paktu klimatyczno-ekologicznego, pod warunkiem jednak, że zostanie w nim zawarta klauzula o możliwości rewizji tego dokumentu w roku przyszłym. Niemiecka Partia Socjaldemokratyczna, SPD, oficjalnie wyznaczyła swego kandydata do przyszłorocznych wyborów na kanclerza Niemiec. Plasowany został dotychczasowy minister spraw zagranicznych tego kraju, Frank-Walter Steinmeier. Zostanie on w szranki wyborcze naprzeciw kandydatki niemieckich chrześcijańskich demokratów CDU, dotychczasowej kanclerz Angeli Merkel. Zdaniem Steinmeiera to polityka prowadzona przez obecną kanclerz odpowiedzialna jest za kryzys również finansowy, w którym Niemcy znajdują się obecnie. Tu Paryż, Radio France International. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wszczął dochodzenie wobec swego dyrektora Dominika Strauss-Kahna, oskarżonego o nepotyzm na tle swych relacji seksualnych z jedną z podwładnych, Piroską Nodzi, z Departamentu Afrykańskiego MFW. Strauss-Kahn sam przyznał się do tego związku, a specjaliści uważają, że będzie on musiał zrezygnować ze swego stanowiska, podobnie jak uczynił to oskarżany o to samo jego poprzednik Paul Wolfowitz. Hiszpański minister spraw zagranicznych Miguel Ángel Moratinos spotyka się z przedstawicielami władz gruzińskich w celu bliższego przyjrzenia się wprowadzaniu w życie trójstronnego porozumienia o przerwaniu ognia między Rosją, Gruzją i Unią Europejską. Do portu w Poti w Gruzji wpłynął niszczyciel US Navy Barry. W Inguszetii w pułapkę wpadł patrol rosyjski 25 km od Nazrania. Śmierć poniosło dwóch żołnierzy rosyjskich, 10 zostało rannych. Przy drodze, którą jechał konwój rosyjski, wybuchła mina. W Paryżu na apel organizacji pozarządowych odbyła się kilkutysięczna manifestacja przeciwko zbyt srogim, zdaniem organizatorów, krokom podejmowanym w Europie przeciwko imigrantom. Odbyła się ona pod hasłem "Budujmy mosty, a nie bariery". W kolejnym Grand Prix Formuły 1, tym razem w Szanghaju, z pole position wystartuje prowadzący w klasyfikacji ogólnej Brytyjczyk Lewis Hamilton. Polakowi Robertowi Kubicy niezbyt udały się wstępne wyścigi. Wystartuje on dopiero z 11 pozycji. Był to dziennik Radio France International. Tu Paryż, przed mikrofon zapraszam Piotra Błońskiego z przeglądem prasy francuskiej.
No i co teraz, pyta w Le Figaro Gaëtan de Capelle. Co robić, by uchronić się na przyszłość od takiego kryzysu jak ten, który obecnie kładzie gospodarkę światową na kolana? Pytanie dotyczy naturalnie tematu sobotniego spotkania Sarkozy'ego z Bushem w perspektywie wielkiego światowego szczytu ekonomicznego, którego domaga się francuski prezydent. Felietonista zastrzega, że ramy odpowiedzi są ustalone. Nie chodzi o to, by kwestionować kapitalizm albo tworzyć nowy porządek światowy, lecz bardziej przyziemnie wynaleźć takie regulacje obowiązujące w praktyce rynku finansowego, które okażą się naprawdę skuteczne, a nie będą hamowały działalności. Działalność ta, czy trzeba jeszcze o tym przypominać, ma fundamentalne znaczenie dla nowoczesnej gospodarki. Właśnie o tym się przekonujemy, kiedy zacina się system bankowy, wykoleja się cała gospodarka. Nie chodzi więc o wyrok dla finansów i kapitalizmu, lecz o ich poprawienie. Europejczycy i Amerykanie zmuszeni są w tej dziedzinie działać ramię w ramię. Trudno sobie zresztą wyobrazić, by inne mocarstwa jak Chiny czy Rosja pozostawały z boku. W dobie globalizacji ekonomicznej recepta na leczenie nie może być ani narodowa, ani nawet kontynentalna. Na tej samej stronie Le Figaro Alexandre Adler poświęca swą kronikę nieoczekiwanemu zbliżeniu Wielkiej Brytanii do Europy. Wywodzi on ten pogląd nie tylko z faktu, że Europa doceniła i natychmiast zastosowała receptę premiera Gordona Browna na powstrzymanie kryzysu, ale i z tego, że kryzys ten ujawnił, do jakiego stopnia gospodarka brytyjska jest uzależniona od sektora finansowego. W Wielkim Londynie sektor ten zapewnia 35% zatrudnienia. Przewiduje się zaś, że ten odsetek obniży się do 25%. Zdaniem Adlera, Brytyjczycy spoglądają na Europę kontynentalną w perspektywie swoistej reindustrializacji swojego kraju. Unia Europejska znajdzie się tym samym w całkiem nowej sytuacji. Rozwiewa się od zachodu groźba sceptycyzmu ekonomicznego, bo brytyjskiego nie zastąpi prezydent Czech Václav Klaus, który odmawia wywieszania flagi europejskiej obok narodowej, a od wschodu rozwiewają się groźby rosyjskie. W miesiąc po swych popisach w Gruzji rząd rosyjski musiał wyłożyć 300 miliardów dolarów na rekapitalizację banków zrujnowanych przez katastrofę giełdy moskiewskiej i odwrócenie koniunktury. To na głowę mieszkańca 3 razy więcej niż w USA. Adler przypomina po drodze, że jeszcze 2 tygodnie temu Putin oznajmiał bezsensownie, że kryzys nie dotknie gospodarki rosyjskiej. Jean-Claude Raspionjas odnotowuje w La Croix francuskie wydanie eseju Donalda Morrisona, który rozsławiła szokująca okładka tygodnika Time z 7 grudnia ubiegłego roku z prowokującym tytułem "Śmierć francuskiej kultury". Jak pamiętamy, esej ten doprowadził do pasji niemal cały francuski establishment kulturalno-polityczny, do tego stopnia, że z inicjatywy władz publicznych publikowano listy wpływowych kulturalnie Francuzów znanych nie tylko we Francji, ale nawet za granicą. Nawiasem mówiąc, takie wykazywanie się, pan nie wie, kto ja jestem, jest właśnie zachowaniem typowym dla kulturalnych prowincjuszy. Otóż, czytamy w notce Raspiążasa, Donald Morrison twierdzi, że go źle zrozumiano, że nigdy nie mówił on o śmierci francuskiej kultury, lecz o jej osłabieniu i kurczącym się rozpowszechnieniu. Co więcej, wierzy on w jej odrodzenie i sam osiedlił się we Francji. Przyczyn obecnej słabości francuskiej kultury we wszystkich dziedzinach z wyjątkiem architektury, Morrison dopatruje się w nadęciu organów administracji kulturalnej i w zbyt monopolistycznej roli mecenatu państwowego. Ale z tą opinią można się spotkać także u wielu Francuzów. W artykule cytowany jest profesor Collège de France, Antoine Compagnon, którego esej towarzyszy francuskiemu wydaniu dziełka Morrisona. Połowa zawartości Le Monde dotyczy spraw ekonomiczno-finansowych. Od przestrogi Sarkoziego przed protekcjonizmem, poprzez sylwetkę Nouriela Roubini, Kassandry kryzysu, poprzez również słowniczek pojęć dotyczących planu ratunkowego dla banków, aż po tytułowy artykuł o skandalu, jakim są nadmierne zarobki członków dyrekcji wielkich banków. To chodliwy temat. Dowiadujemy się po raz enty, że prezes Goldman Sachs zarobił w 2007 roku kilkadziesiąt milionów dolarów. Redakcja Le Monde nie jest zresztą zdolna w rachunkach, bo według niej 53,5 miliona dolarów to 40 milionów euro. Prezes JP Morgan Chase 30,4 miliony dolarów, prezes Bank of America 16,4 miliony. Tak było przed kryzysem. Obecnie Skarb Amerykański stoi na stanowisku, że wynagrodzenia kierownictw banków korzystających z pomocy publicznej muszą zostać drastycznie ograniczone. Zresztą nie dotyczy to tylko prezesów. W firmie Goldman Sachs średnie zarobki roczne wynoszą, czy wynosiły, 662 tysiące dolarów, 13 razy więcej niż amerykańska średnia. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w londyńskiej City. Premie rozdane w sektorze finansowym za rok 2007 opiewały w sumie na 16,8 miliardów funtów. To niemal połowa tego, co rząd brytyjski wstrzyknąć musiał do kapitału upaństwowionych, upadających banków. Także i tam zapowiada się, że banki te nie będą miały prawa wypłacać dywidend lub innych bonusów za rok bieżący, a za rok przyszły jedynie w formie akcji. Prezes RBS, który zarobił ponad 5 milionów funtów w 2007 roku, zwolniony zostaje bez odszkodowania, podobnie jak jego kolega, prezes HBOS. W Niemczech minister finansów Steinbrück ocenił na 500 tysięcy euro rozsądny pułap rocznego wynagrodzenia w bankach. Francuski Związek Pracodawców nie określił sumy, ale opowiada się za przejrzystymi regułami ograniczającymi nadużycia. Tyle Le Monde. A jaki z tego morał? Gniew ludu na widok tych fortun jest owszem zrozumiały, ale wychodzi na to, że ci, którzy już się wzbogacili na interesach, które doprowadziły do ogólnoświatowego kryzysu, zachowają swe pieniądze, natomiast ci, którzy będą po nich sprzątać i odbudowywać cały system bankowy i finansowy, będą musieli zadowolić się marnymi w porównaniu pensyjkami.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Europejskie Forum Studentów jest organizacją pozarządową obecną na 240 uniwersytetach w 43 krajach Europy. Celem jej działalności jest promowanie współpracy, integracji i komunikacji wśród młodzieży. Ostatnio zainicjowała nowy projekt o nazwie Europe Needs You, za którego realizację odpowiedzialna jest młoda Polka Agnieszka Strycharz. Poprosiliśmy ją najpierw o przedstawienie tej organizacji.
Europejskie Forum Studentów. Nie ma czegoś takiego jak na przykład ASE Polska. Po prostu forum składa się z oddziałów lokalnych położonych w 232 miastach w całej Europie, w Europie w szerszym znaczeniu, nawet włączając Turcję, Azerbejdżan, Gruzję. I mamy tylko taki zarząd główny, który jest w Brukseli. Jest to 7 osób, które przez cały rok jakby kierują organizacją, koordynują działania na terenie Europy, ale po prostu nie ma na przykład zarządu w Polsce, w Niemczech. Po prostu jest taka jakby struktura bardziej bez granic, bym powiedziała. To taka była idea, żeby tak taka była jedność Europy.
Jaką funkcję pełni pani w tej organizacji?
Ja jestem menadżerem projektu właśnie na poziomie europejskim, to znaczy, że ten projekt będzie wprowadzony w wielu krajach naszej organizacji i to jest projekt o nazwie Europe Needs You.
Właśnie, może przedstawimy ten projekt naszym słuchaczom.
Więc tak, Europe Needs You jest to projekt, który powstał, pierwsza idea pojawiła się w styczniu tego roku. Projekt jest stworzony od samego początku przez grupę międzynarodową. Ludzi z Niemczech, z Holandii, z Polski, z Grecji. I projekt ma na celu, pomyśleliśmy sobie tak. My jesteśmy organizacją studencką, sprzyjającą studentów uczelni wyższych. A przy tym projekcie chcielibyśmy właśnie iść, przekazać tą naszą taką aktywność, tą naszą ideę takiej wspólnej Europy. Chcielibyśmy przekazać tą ideę młodszemu pokoleniu, czyli iść do licealistów. Chcielibyśmy poprzez interaktywne warsztaty, przez użycie metod nieformalnej edukacji, zachęcić młodzież do aktywności. Zachęcić młodzież do aktywności, pokazać im to, co my już wiemy, jak można naprawdę działać właśnie w towarzystwie międzynarodowym, poznawać różne kultury, podróżować i to jest to, co chcemy przekazać.
Ten tytuł Europe Needs You dokładnie po polsku znaczy Europa Was potrzebuje i chodzi o to, że Europa potrzebuje młodzieży.
Tak, właśnie dokładnie o to chodzi. Europa potrzebuje młodzieży. To jest takie, jak popatrzeć na napis po angielsku, Europe jest złożone, to jest inaczej napisane niż normalnie Europa. Składa się z takiego z wyrazu you, czyli ty, rope, to znaczy lina, czyli jest taka lina do Europy, że Europa ciebie też przyciąga i ciebie też potrzebuje i właśnie chcemy to przekazać młodzieży właśnie, żeby nie patrzeć tylko na to, co się ma wokół siebie, ale zobaczyć, że Europa naprawdę oferuje możliwości, które są w zasięgu ręki praktycznie.
Pani Agnieszko, potrzebujecie chyba pomocy też nauczycieli szkół średnich?
Tak, znaczy jak najbardziej. Przede wszystkim bardzo nam zależy na tym, żeby przekonać szkoły, dyrektorów szkół, nauczycieli, żeby pozwolili nam z takim projektem przyjść do szkół, żeby pozwolili nam popracować z młodzieżą troszeczkę, pozwolili nam zachęcić młodzież do robienia czegoś dla szkoły, też dla lokalnego społeczeństwa. No i na przykład pomoc nauczycieli jest bardzo potrzebna, bo to, co my robimy, to pod względem merytorycznym, dzięki nauczycielom możemy to jeszcze bardziej udoskonalić i zrobić nasz projekt lepszym.
Unia Europejska popiera finansowo ten projekt?
Tak, już wsparcie dostaliśmy z niemieckiej Agencji Narodowej Programu Młodzież, 13 tysięcy euro, a teraz staramy się o kolejne wsparcie. Już złożyliśmy aplikację 1 września na inne szkolenia, więc po prostu teraz jesteśmy na etapie oczekiwania na decyzję Unii Europejskiej, ale mamy nadzieję, że się uda.
W lutym przewidujecie seminarium w Krakowie. Jak wyglądają takie seminaria?
Seminaria trwają 5-6 dni. Jest to rodzaj szkolenia dla trenerów, dla licealistów. Szkolimy studentów uczelni wyższych, jak pracować z młodzieżą, jaka jest specyfika pracy z grupą wiekową 15-18, jak prowadzić interaktywne dyskusje, jak prezentować, żeby zachęcić młodzież, jak motywować, jak po prostu pracować z młodzieżą i w takim szkoleniu mamy nadzieję, że uczestnik będzie w stanie iść właśnie do licealistów, prowadzić te warsztaty i zachęcić do większej aktywności.
Później będą nawiązywane kontakty ze szkołami w krajach europejskich.
Tak, nawet szkolenia i kontakty już będą zawierane, dlatego że pierwsze szkolenie zaczyna się w Holandii, w Leiden, zaczyna się już dzisiaj. Też pierwsze szkolenie, pod koniec października mamy kolejne szkolenie w Niemczech, w Passau i po tych szkoleniach bezpośrednio uczestnicy pójdą do szkół, więc po prostu już pod koniec tego roku, już mamy nadzieję, że pierwsze warsztaty w szkołach, pierwszy kontakt z licealistami już będzie nawiązany.
Jeszcze ostatnie pytanie, jak wygląda udział Francji w tym projekcie, udział studentów francuskich?
Jest zainteresowanie na przykład ze strony ASE Toulouse, ASE Paris, także po prostu mamy nadzieję, że akurat jeszcze nie w tych szkoleniach teraz w Niemczech i w Holandii, po prostu termin był dla nich nieodpowiedni, ale mamy nadzieję, że w szkoleniach właśnie w lutym, w marcu będą studenci z Francji mogli wziąć udział. Szczególnie na przykład jest jedno, że szkolenie odbywa się w Hiszpanii, więc stosunkowo blisko i mam nadzieję, że to też Francja też się w tym momencie przyłączy do tego projektu.
Słyszeli Państwo rozmowę z Agnieszką Strycharz z Europejskiego Forum Studentów, odpowiedzialną za projekt Europe Needs You. 13 listopada Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej zawiesiła na pół roku niektóre sankcje podjęte wcześniej przeciwko władzom Białorusi, ażeby nakłonić je do kroków na rzecz demokracji. Zdjęty został zakaz podróżowania do krajów Unii dla 39 przywódców, z prezydentem Łukaszenką włącznie. 15 października francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet uzasadniał tę decyzję podczas spotkania z członkami Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Europejskiego. Przypomniał, że wzięto pod uwagę kilka gestów politycznych, takich jak uwolnienie ostatnich więźniów politycznych na Białorusi i postępy zrealizowane mimo wszystko podczas ostatnich wyborów parlamentarnych 28 września. Jeżeli nie będzie dalszych postępów, Unia może za 6 miesięcy przywrócić zawieszone sankcje. Poprosiliśmy o opinię na temat polityki unijnej wobec Białorusi polskiego eurodeputowanego Jacka Protasiewicza, szefa delegacji do spraw stosunków z Białorusią w Parlamencie Europejskim. Panie pośle, czy polityka sankcji wobec krajów, które uchybiają demokracji, jest skuteczna?
Czasami taka polityka jest bardzo skuteczna, czasami zaś, jak to ma miejsce w przypadku Białorusi, ale częściowo też i Kuby, jest dużo mniej skuteczna, ponieważ kraje te, a zwłaszcza Białoruś, mając potężnego i bogatego dzisiaj sąsiada, jakim jest Rosja, mogą lekceważyć sankcje Zachodu, ponieważ otrzymują wsparcie i to bardzo poważne, finansowe, surowcowe ze strony Rosji.
Co Unia Europejska może oferować Białorusi?
W takim wymiarze krótkoterminowym to są środki finansowe na rozwój małej i drobnej przedsiębiorczości, na edukację dla młodzieży, na poprawę funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji lokalnej. W dłuższej perspektywie to jest ogromny kapitał, który wraz z zachodnimi inwestorami może na Białoruś przyjść i wraz przyciągając nowoczesne technologie może poprawić sytuację gospodarczą tego kraju, która jest bardzo zła. A w wymiarze geopolitycznym Zachód po prostu oferuje Białorusi alternatywę wobec stopniowego, ale bardzo szybko postępującego uzależnienia ekonomicznego od Rosji, które może zmienić się bardzo szybko w uzależnienie polityczne, a w konsekwencji nawet utratę niezależnej państwowości białoruskiej.
Według agencji France Press Polska i Litwa były najgorętszymi orędownikami rozpatrzenia sankcji, właśnie uważając, że Mińsk mógłby odegrać jakąś nową rolę w płaszczyźnie stosunków między Rosją a Unią. Co o tym pan sądzi?
No nic dziwnego, że sąsiedzi, Litwa i Polska to sąsiedzi Białorusi, najbardziej troszczą się o te bilateralne relacje z narodem, z którym sąsiadują, ale też, jak w przypadku Polski, z narodem, którego znaczna część, bo co najmniej 5% deklaruje swoją przynależność do wspólnoty narodowej polskiej. To są po prostu Polacy. Więc nam zależy, żeby na Białorusi sytuacja się poprawiała, zarówno w wymiarze politycznym, jak i w wymiarze gospodarczym. Tym niemniej te oba kraje, będąc kiedyś częścią bloku sowieckiego, dobrze rozumieją, co znaczy imperializm rosyjski i jak ważne jest, ażeby Białoruś spróbować przeciągnąć na stronę Zachodu. Bowiem jak mawia Aleksander Milinkiewicz, lider opozycji białoruskiej, Białoruś to jest taka pigułka lecznicza, która jeśli połknięta przez Rosję, może jej zaszkodzić, powodując wzrost gorączki imperialnej, jeśli odstawiona w odpowiednim momencie na bok, może spowodować, że ta gorączka, która najbardziej była widoczna w czasie agresji na Gruzję, że ta gorączka kiedyś minie i Rosja stanie się normalną częścią nowoczesnego świata.
Panie pośle, był pan obecny podczas wyborów parlamentarnych na Białorusi. Jakie było pana odczucie klimatu? Co się dzieje na Białorusi obecnie?
Klimat był pełen nadziei, że te wybory, które odbywały się w kontekście intensywnych kontaktów białorusko-zachodnich, europejskich, że te wybory będą choćby częściowo uczciwe i że parlament wyłoniony w ich trakcie będzie dużo bardziej reprezentatywny niż ten poprzedni, gdzie nie było żadnej opozycji. Niestety te nadzieje zgasły w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy ogłoszono pierwsze wstępne wyniki wyborów i okazało się, że szansy na taką zmianę nie ma. Tym niemniej, kiedy wyjeżdżałem 2 dni później z Mińska, wielu opozycjonistów mówiło mi, spróbujcie jednak, dajcie im jeszcze szansę, ponieważ odgradzanie się Zachodu od Białorusi, budowanie nowego muru berlińskiego na rzece Bug, która jest graniczną pomiędzy Polską a Białorusią, będzie owszem szkodliwe dla władz, ale przede wszystkim będzie bardzo szkodliwe dla naszego narodu, dla ludzi tu mieszkających, bo uniemożliwi kontakt z Zachodem, a przez to skaże nas na jedyną współpracę z jedynym sąsiadem, który będzie na nas otwarty, Rosja, a ci czekają na to z otwartymi rękami.
Mówił Jacek Protasiewicz, szef delegacji do spraw stosunków z Białorusią w Parlamencie Europejskim.
radio du monde.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant joli comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos tels un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant joli comme expression, petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
La radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Thank you.
Nie tak grała uwerturę do sprzedanej narzeczonej Smetany Orkiestra Opery Paryskiej pod dyrekcją Jerzego Bylochlawka w dniu premiery 11 października w sali Pałacu Garniera. Tak grywają tylko orkiestry, tak dyrygują tylko maestrowie, którzy najgłębiej wierzą w to, co robią, oraz że sztuka góry przenosi i nas przenosi przez góry. To nagranie, fragment pierwszego powojennego kompletu opery, powstało w roku 1947 w studiu Radia Czeskiego w Pradze, a prowadził je wielki Karel Anczerl. W 2 lata po powrocie z Auschwitz, gdzie zginęła jego żona i mały synek urodzony jeszcze w obozie w Theresienstadt. Słuchając paryskiej premiery, patrząc na to, co działo się na scenie, myślałem tylko o jednym. Czy naprawdę straciliśmy już wszystkie powody, by grać te opery, czy po prostu przestały nam być potrzebne? Uczymy się ich na pamięć, w tym paryskim wypadku dla wielu uczestników w obcym, niezrozumiałym języku. Wydajemy pieniądze na produkcję i na bilety, ale tak naprawdę w głębi serca nie wiemy już od dawna, po co to wszystko. Kiedy Anczerl i jego zespół grali ten utwór w Pradze 60 lat temu, był to gest stwórczy, magiczny, odbudowa zburzonego świata. Kiedy Bielochlawek i międzynarodowa trupa wykonali to samo w Paryżu w zeszłą sobotę, to pierwsza produkcja francuska od 80 lat, a pierwsza w ogóle w języku oryginału, zrealizowali jedynie umowę na dzieło. Nawet czeski dyrygent brzmiał tak, jakby dawno temu stracił duchowy kontakt z tą muzyką, której zresztą, jak się okazało, nigdy przedtem nie prowadził. I nie budziła w nim ona większych emocji, albo co gorsza, próbował ją dekonstruować. To zaś ma tyleż wspólnego ze sztuką, co miłość do pluszowego misia z rozpruwaniem mu brzucha żyletką, żeby sprawdzić, co ma w środku. fragment chóru z pierwszego aktu sprzedanej narzeczonej Smetany, chór i orkiestra opery paryskiej, dyrygował Jerzy Bielochlawek. Tak będzie do końca spektaklu. Wszystko niby profesjonalnie, jakoś tam równo i razem, ale sztywno i bez wdzięku. Rytmy nie tańczą, narracja się nie rozwija, dźwięk orkiestry, która w uwerturze dała zresztą pokaz braku dyscypliny, krzykliwy i jaskrawy. Mało jest partytur równie uroczych i równie wdzięcznych dla orkiestry, która może się popisać nie tylko w przebojowej uwerturze, ale i w kilku świetnie znanych tańcach. Gdy zespół ten miał jeszcze kierownika muzycznego z prawdziwego zdarzenia, był nim Myung-Whun Chung w latach 90., brzmiał czasem soczyście i pięknie, najlepiej ze wszystkich orkiestr paryskich. James Conlon za kolejnej dyrekcji jeszcze tego z kretesem nie popsuł. Odkąd jednak orkiestra całkiem pozbawiona jest stałego szefa, bo dyrektor miał kandydata, na którego orkiestra nie chciała się zgodzić, nie mianował więc nikogo, gra coraz gorzej i odzyskuje najgorsze cechy właściwe orkiestrom francuskim. Wprawdzie Bielochlawek także nie jest tu bez winy, gdyż nawet nie próbował wiązać ze sobą poszczególnych epizodów, niemniej ma niebyle jakie okoliczności łagodzące. Patrząc na scenę, każdy popadłby w depresję. Reżyserię przedstawienia Gérard Mortier powierzył swemu koledze z Brukseli, Gilbertowi Deflo. Uważa go za mistrza, choć już zeszłoroczna Louisa Miller-Verdiego wzbudziła w Paryżu zażenowanie. Deflo nie zrobił po prostu nic. To samo zrobił i tym razem. Nie doszło nawet do skandalu, jakby publiczności nie chciało się gwizdać. Na wejście ekipy realizacyjnej oklaski tylko z lekka osłabły. Sala zignorowała reżysera, scenografa i choreografa. Tak samo jak oni zignorowali utwór i widzów. Za co dostał pieniądze oświetleniowiec? Odgadnąć nie umiem, bo przecież nie za oślepianie widowni reflektorami jeżdżącego po scenie samochodu. Choreografia Miszy van Hoekego, który ma w życiorysie długoletnią współpracę z baletem XX wieku Béjarta, budziła podobne zdumienie brakiem wyobraźni i stylu. Scenograf William Orlandi nasmarował obrazek jednowymiarowy i anonimowy, jakby mu się nie chciało. Z przodu kilka domków z daszkiem w kolorycie różowym, z tyłu troszkę fałszywej perspektywy i sylweta wesołego miasteczka. Gdyby te same domki przemalować na kolor khaki, można by tu grać równie nieciekawego woceka, wmawiając ludziom, że to baraki, a wesołe miasteczko to sarkastyczna alegoria. Parę niewielkich retuszów i można by to samo pędzlować w lunatyczce Belliniego. Ktoś mi powiedział zresztą, że dokładnie tak samo wyglądała kilka lat temu dekoracja do Don Quixota Masneta na tej samej scenie. Czego potwierdzić nie mogę, bo nie widziałem tego spektaklu. toast piwny z drugiego aktu sprzedanej narzeczonej. Aleś Brystein jako Janek, Franz Hawlata jako Kecal, chór i orkiestra opery paryskiej dyrygował Jerzy Bielochlawek. Anonimowość była cechą naczelną tego przedstawienia obok quasi-amatorskiej bezradności. Defoe jest, podobnie jak Mortier, dziedzicem estetyki z lat 70., która jak diabeł święconej wody brzydziła się rodzajowością, goniąc za ułudnym uniwersalizmem. Mamy więc przedstawienie, które dzieje się wszędzie, czyli nigdzie oraz zawsze, czyli nigdy, choć krój kostiumów i model samochodów wskazują na bliżej nieokreślone lata 20-30. Charakteryzacja postaci pozostaje powierzchowna i niezbyt ciekawa. Widać, że Kruszynowie mają niewiele pieniędzy, Michowie to ludzie dostatni, a Kecal popisuje się swoim świeżo nabytym wozem. Janek mógłby dokładnie ten sam kostium, niebieskie spodnie, biały trykot, żółta kurtka przenieść do jakiejkolwiek uwspółcześnionej wersji obu nocy rzymskiego Korsakowa, co dotyczy zresztą całego wystroju scenograficznego, to maszyna do grania opery ludowej. Rzecz w tym, że sprzedana narzeczona wspiera się na dwóch filarach. Na najdroższym sercu twórców narodowym obyczaju oraz na delikatności uczuć, tu i ówdzie z subtelnym, komediowym mrokiem wyrosłych z tego obyczaju. To idealizacja narodowej tożsamości, przaśna Arkadia. Deflo i jego ekipa zignorowali pierwsze, a drugiemu nie podołali. W teatrze, gdzie wystawiono z wielkim aplauzem Don Giovanniego bez Pana Boga, sprzedana narzeczona bez Czechów, to rzecz naturalna. Aria Janka z drugiego aktu sprzedanej Rzeszonej Smetany, Aleś Brystein i orkiestra opery paryskiej dyrygował Jerzy Bielochlawek. Jedyny Czech w obsadzie, Aleś Brystein wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać ludowy bohater. Zachowuje się na scenie tak, jak zapewne na co dzień w Teatrze Narodowym w Pradze, bo nikt niczego ciekawszego odeń tutaj nie wymaga. Śpiewa bardzo ładnie, choć jego jasny, czyściutki, naturalnie prowadzony głos jest trochę za mały na tę scenę. Brystein cały czas dba o to, by wypełnić przestrzeń teatru i nie dać się zagłuszyć. Christiane Ölz w roli Marzenki ma podobne zalety i te same problemy, tyle że jej górne nuty są cieniutkie i niezbyt pewne. Franz Hawlata nadrabia scenicznym sznytem i swobodą braki głosowe do roli Quetzala. Brak mu paru dźwięcznych nut na obu krańcach skali i jeszcze trochę gęstej barwy w średnicy. Być może za parę lat zastąpi go z powodzeniem młody bas słowacki Stefan Kocan, który rolę tę ma w repertuarze, a którego już zgarnęli do Metropolitan Opera na komandora i wielkiego inkwizytora w Don Carlosie. Tutaj udaje starego Michę w towarzystwie rozkosznej, jak zwykle, Heleny Schneiderman w roli Haty. A już kompletne nieszczęście to Wacek. W tej roli obsadzono szwajcarskiego tenora charakterystycznego Christopha Hombergera. Nie dość, że partii tej, w której występowali Peter Pierce i John Vickers, nie jest on w stanie śpiewać, to jeszcze od pierwszej sceny reżyser zrobił zeń groteskowe niemowlę z palcem w buzi, a na obszerny korpus wsadził biały kostium, który cały czas mruga okiem do widowni, mówiąc o cyrkowym klaunie. Zaprzepaszczono tym samym zarówno wzruszenie, jakie budzić powinna ta rozkoszna postać, co finałowe wyzwolenie wiejskie głuptasa zahukanego przez mamę i jego cudowną przemianę w komediowego aktora w niedźwiedziej skórze. Niewrażliwość reżysera na wszystkie dane utworu budzi grozę, nie mniejszą jednak niż jego zgoła amatorska bezradność wobec zadań podstawowych w scenach zespołowych, tam gdzie krótkie łączniki instrumentalne odmierzają czas, dyktując ruch sceniczny, biedni śpiewacy pozostawieni sami sobie czekają jak zmiłowania, żeby znów coś zaśpiewać. Do tego jeszcze reżyserowi nie chciało się, czy nie potrafił powiązać ze sobą kolejnych sekwencji w regularnych odstępach, zieje więc ze sceny pustką, a suflet żałośnie opada. Reszta czasu wypełniona zaś jest właściwymi dla tego typu pseudoreżyserii grepsami, skutkami bez przyczyny, jakby powiedział Wagner, gdzie postaci coś tam wprawdzie robią, coś tam żałośnie udają, ale wszystko to z niczego nie wynika i donikąd nie zmierza. Fragment sceny finałowej z trzeciego aktu sprzedanej narzeczonej Smetany w nowej i niezbyt udanej produkcji opery paryskiej dyrygował Jiří Bělohlávek. Do usłyszenia.
RFI. Radio France Internationale.
Wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.